Przeczytam na początek Słowo Boże, które jest zapisane w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, wiersz 10, a przeczytam z Słowa Życia. Wszyscy bowiem staniemy przed sądem Chrystusa i każdy otrzyma to, na co zasłużył dobrymi lub złymi czynami dokonanymi w ziemskim ciele. Chwała Bogu, bracia i siostry, że my nie musimy drżeć jako wierzący z powodu sądu, ponieważ sąd, który jest opisany tutaj przed Chrystusem, w niektórych tłumaczeniach przed Trybunałem Chrystusowym, on dotyczy ludzi wierzących. To jest pisane o nas, o wierzących. Ci, którzy zaufali Panu, którzy powierzyli swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi, oni kiedyś staną przed samym Panem Jezusem Chrystusem. Ale nie będzie to sąd związany z tym, że Pan Jezus powie, ty jesteś zbawiony, a ty nie jesteś zbawiony. Na tym sądzie znajdą się wszyscy ludzie zbawieni. W jakim celu ten sąd będzie? Ano, czytamy w tym wersecie, że każdy na tym sądzie otrzyma to, na co zasłużył. A więc jeśli ktoś podchodzi do kwestii bycia w Kościele tylko i wyłącznie na zasadzie tej, że oddałem moje życie Jezusowi, pomodliłem się o to, pokutowałem z grzechów, przyjdę też, jak jest nabożeństwo, do Kościoła, to może się okazać, że to jest niewiele. Pan pragnie, żebyśmy też przynosili owoc poprzez dobre czyny. I ktoś, kto jakieś dobre rzeczy robił, będąc zbawionym już człowiekiem, nie po to, żeby se zasłużyć na zbawienie, ale ma motywację, że kocham Pana Jezusa i dla Niego zrobię to i to, ponieważ w Biblii jest napisane, żeby tak i tak postępować, czy tak i tak taką sprawę poprowadzić, więc ja się zdecyduję dla Chrystusa, z miłości do mojego Pana będę to czynić. I Pan nie zapomni o bracie, siostro, żadnym twoim uczynku. To będzie czas, kiedy ten nastąpi sąd Chrystusowy, kiedy tutaj omawiałem zagadnienia eschatologii, dokładnie omawiałem ten temat i umiejscowiałem w czasie to wydarzenie, jakim jest sąd Chrystusowy, kiedy i gdzie on się odbędzie. Ale dzisiaj chciałbym jedynie wspomnieć o tym, że każdy wierzący człowiek zda sprawę ze swojego życia przed Panem Jezusem Chrystusem. Czy się bardzo starał, czy się trochę starał, czy się mało starał, to już podlega ocenie naszego Pana, więc ja się nie będę w tę sprawę dzisiaj tutaj zagłębiał. Natomiast mówię, bracia i siostry, że naszym przywilejem będzie stanąć przed sądem Chrystusowym i tam większość, ogromna większość z nas otrzyma piękne nagrody. Na tym sądzie też można doświadczyć zawstydzenia. I to myślę, że właśnie te osoby, które nie sprostały temu zadaniu wierzącego, przynoszącego obfity owoc w swoim życiu, mogą się zawstydzić tam na tym sądzie Chrystusowym. A więc warto czynić dobre rzeczy dla Pana, bo to nie ujdzie Jego uwagi. Moi drodzy, ten czas, w jakim jesteśmy, w jakim w tej chwili przyszło nam żyć, jest czasem nieoczekiwanym, ale jest też czasem zaskakującym nas swoją dynamiką, tym wszystkim, co się dzieje, to jest jakieś nowum dla nas wszystkich. I również ta sytuacja jest nowum dla Kościoła. My też jakby musimy się nauczyć funkcjonować w takiej dziwnej rzeczywistości pandemicznej, jaka jest teraz na całym świecie, bo to nie jest zjawisko lokalne. I jest to też, myślę, wielkie wyzwanie dla nas, dla całego Kościoła. Już tutaj z tego miejsca to zaznaczałem, mówiłem o tym, ale jeszcze raz pozwólcie, że wspomnę. Na początku tego roku, kiedy pojawiła się ta pandemia, wielu uważało, że to jest sprawa kary boskiej, która spada na ten grzeszny świat. Dzisiaj już niewielu tak mówi, a większość, jeśli są to refleksyjni bracia, siostry, zastanawia się, czy czasem też te rzeczy nie dotyczą nas jako Kościoła. Dlatego chciałem przeczytać w związku z tym Słowo Boże, które jest zapisane w pierwszym liście Piotra, w 4 rozdziale, od 17 wiersza. Będę czytał z przekładu współczesnego. Nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd nad domem Bożym. A ponieważ sąd zaczyna się od nas, jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? Jeśli człowiek sprawiedliwy tylko z trudem będzie ocalony, to jaki los będzie bezbożnych i grzeszników? Tak więc ci, którzy zgodnie z wolą Boga znoszą cierpienia, niech powierzą swoje życie wiernemu swojemu Stwórcy i czynią dobro. Nadszedł czas. Przed chwilą powiedziałem, co to za czas. Czas i Kościół w tym czasie. To słowo mówi, że nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd. Nad kim? Nad tym światem? Nie, tu jest napisane nad domem Bożym. A co to jest dom Boży? Kto to jest dom Boży? To my, bracia i siostry. Piotr apostoł pisze o czymś takim. Nadszedł czas, aby się rozpoczął sąd nad domem Bożym. Ponieważ sąd, to może nas zadziwi, ponieważ sąd ten zaczyna się od nas. O! Bracia i siostry, Pan tych, których doświadcza, tych, których poddaje jakiejś próbie, to znaczy, że ich wychowuje, że ich kształtuje. Takie jest widzenie i takie jest patrzenie na te sprawy związane z sądem Bożym. No i ten tekst mówi również o tym, Tak więc ci, którzy zgodnie z wolą Bożą znoszą cierpienia, coś niesamowitego, cierpienia, przecież wszystko u człowieka wierzącego ma się wspaniale potoczyć, żadnych cierpień, żadnych smutków, żadnych problemów, to do takiej Ewangelii te słowa nie pasują. Bracia i siostry, Piotr Apostoł napisał o cierpieniu zgodnie z wolą Bożą. Ludzie wierzący znoszą cierpienia, mając świadomość woli Bożej w swoim życiu. I że w naszym życiu nic nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia. Dlatego, kiedy my modlimy się w modlitwie pańskiej, bądź wola Twoja, jak i w niebie, tak i na ziemi, to znaczy, że zgadzamy się, przystajemy na to, co Bóg czyni, że Jego wola jest taka, a nie inna. My wyrażamy zgodę i jesteśmy gotowi nawet cierpieć z tego powodu, żeby wypełnić wolę Pańską. A więc ten czas, bracia i siostry, w którym żyjemy, jest nacechowany właśnie tego typu poselstwem. I chciałbym jeszcze przeczytać z wami tekst, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków, w 3 rozdziale od 7 wiersza, też z przekładu współczesnego będę czytał. Hebrajczyków 3:7. Tak mówi Duch Święty. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, niech serce wasze nie będzie jak kamień, jak podczas buntu na pustyni, a pamiętny dzień próby, gdy wasi praojcowie kusili mnie i wystawiali na próbę, chociaż patrzyli na moje dzieła przez 40 lat. Dlatego rozgniewałem się na to pokolenie i powiedziałem, myśli ich zawsze są przewrotne, nie chcą moich dróg. Przeto zagniewany postanowiłem, że nie zaznają spoczynku u mnie. Uważajcie, bracia, aby ktoś z was przez niewiarę i złe serce nie odstąpił od Boga żywego. Ale napominajcie się nawzajem każdego dnia, dopóki trwa nasze dzisiaj, aby nikt zwiedziony przez grzech nie stał się jak kamień. Należymy do Chrystusa, jeśli tylko do końca zachowamy tę niezachwianą ufność, jaką mieliśmy na początku. W tym słowie, które przeczytałem, jest wyraz uważajcie. Uważajcie. Uważajcie, co w tym tekście jest napisane. Uważajcie, bo jest niebezpieczeństwo. Jeśli mamy, powiedzmy, jakieś urządzenie elektryczne pod wysokim napięciem, to często jest tam właśnie taka informacja, uwaga, nie dotykać, nie podchodzić, grozi śmiercią. A więc to słowo uważaj w tym tekście ma mniej więcej takie znaczenie. Dzisiaj, Jeśli słyszysz głos Pana, niech serce Twoje nie będzie jak kamień, bo jutro On już może nie przemówi do Ciebie. Może to dzisiaj jest to wyjątkowy dzień, w którym Pan mówi do Ciebie i pokazuje Ci jakąś ważną rzecz w Twoim życiu. Wiecie, na pustyni, gdy Żydzi byli przez 40 lat, to oni wielokroć Boga wystawiali na próbę poprzez swoje zbuntowane serce. Zawsze coś gdzieś tam im nie pasowało i z tego powodu szemranie i z tego powodu niezadowolenie okazywali i też Pan rozgniewał się na ten lud. I tutaj nawiązanie tej historii z pustyni, z tych 40 lat podróży na pustyni, to myślę jest spory szmat czasu. To jest mniej więcej tyle, ile czasu temu ja uwierzyłem. To jest długi czas. Oni to spędzili, ten czas na pustyni i tam Bóg ich kształtował. Bo oni, jak wyruszyli z Egiptu do Kanaanu, to tam mogli się dostać w ciągu, no powiedzmy, w zaokrągleniu, około 2 tygodni ta podróż powinna trwać, nie dłużej. I oni powinni się znaleźć w Kanaanie. Ale się tam nie znaleźli i aż 40 lat chodzili po pustyni. I Bóg ich uczył przez te 40 lat. Ja mam świadomość, że Bóg uczy mnie. Myślę, że wielu z was ma świadomość tego, że i ciebie też Bóg uczy. I tutaj jest taka przestroga, żeby uważać, że przez niewiarę, przez złe serce można odstąpić od Boga żywego. Kiedy my w pewne rzeczy zaczynamy kwestionować w Kościele, kiedy my pewne rzeczy zaczynamy lekceważyć w Kościele, to coś niedobrego się dzieje z naszą wiarą i z naszym sercem. I ten tekst mówi, uważajcie na coś takiego. To jest bardzo niebezpieczny moment w życiu człowieka. Dlatego napominajcie się. Dlatego zwracajcie sobie uwagę, jak widzicie coś takiego. Nie obrażajcie się niepotrzebnie jedni na drugich, ale rozważcie to w sercu, czy to jest uszczypliwa uwaga mojego brata czy siostry w stosunku do mnie, czy też może to jest wyraz jego ogromnej troski, a może desperacji o moje duchowe życie, bo jest nim bardzo zaniepokojony, dlatego mówi mi tą rzecz. Aby nikt zwiedziony przez grzech nie stał się jak kamień. Bo kiedy człowiek wchodzi w grzech i grzech zaczyna być czymś powszednim w jego życiu, to staje się jak kamień. A kamień nie da się kształtować. On jest twardy. Jego tylko można roztrzaskać. Bracia i siostry, jest tu też słowo przestrogi dla tych, którzy dumnie paradują i mówią: ja jestem zbawiony, halleluja, patrzcie na mnie. Tutaj jest napisane, należymy do Chrystusa, jeśli tylko do końca zachowamy tę niezachwianą ufność, jaką mieliśmy na początku. A więc tą ufność, niezachwianą wiarę można przez takie zaniedbania stracić. Może serce się stać sercem kamiennym. Może życie się stać życiem w grzechu. I to jest tragiczne. I przed tym ten tekst przestrzega nas. I Żydzi mieli swoje pandemie. Mówię w cudzysłowie, chodzi też zaraza między nimi. Były też momenty, że występowała, jeśli popatrzymy w ogóle na całą historię Izraela, to też zobaczymy takie sprawy. I dzisiaj, tak jak wtedy, oni mieli w związku z tym wyciągnąć jakieś wnioski. A ja się pytam sam siebie, jakie ty wyciągasz wnioski w czasie tej zarazy, która cię otacza już od wielu miesięcy? Może to czas, żeby się nad tym zastanowić. I dalej podążając za tym tekstem, znajdujemy w 4 rozdziale jakby wytłumaczenie tego wszystkiego złego, dlaczego to się wszystko stało. Właśnie ten tekst chciałbym przywołać, 4 rozdział Hebrajczyków od 1 wiersza. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Możesz chodzić i słuchać w zborze płomiennych kazań, wspaniałych świadectw wiary, cudownych, pełnych ognia modlitw. I możesz mieć niewierzące, niewierne serce. I wtedy ci się to na nic nie przyda. Bo my mamy w czasie tej naszej ziemskiej pielgrzymki posiąść tą zdolność powiązania ze sobą tego, co słyszymy, z wiarą. I wtedy osiągamy maksymalny efekt, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. Ci, którzy byli na pustyni, wymarli, jak wiecie, przez te 40 lat, tylko Jozue i Kaleb, nawet Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. Tylko ci dwaj weszli do ziemi obiecanej, by to Bóg obiecał. Cała reszta wymarła, bo nie powiązali słów Boga z wiarą. A bez wiary nie można podobać się Bogu. Tak czytamy w 6 rozdziale listu do Hebrajczyków. I wcześniej Hebrajczyków 3:9 jest napisane: widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Więc myślę, że ten czas, który teraz mamy, to jest to czas budowania naszej wiary. Bo widzimy, wiele rzeczy wokół nas się dzieje, które nie zachęca do wiary. Wręcz odwrotnie, zachęca to do utraty wiary, co widzimy wokół siebie. Dlatego, bracie i siostro, sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. A ty jesteś w domu Bożym. Więc uważaj, miej się na baczności w tym wszystkim, abyś gdzieś nie zagubił się. Moi drodzy, i na koniec chciałbym przeczytać taki zachęcający nas wierzących fragment Słowa Bożego. To jest 4 rozdział listu do Hebrajczyków, 14-16 werset. Również z przekładu współczesnego przeczytam. Mając zatem tak wielkiego arcykapłana, Jezusa, trwajmy mocno w tej wierze. Nasz arcykapłan dobrze zna nasze słabości. Doświadczył bowiem na sobie wszystkiego, jak my, prócz grzechu. Przystąpmy więc z ufnością i odwagą do tronu łaskawego Boga. Znajdziemy tam przebaczenie i zawsze potrzebną nam łaskę. Wiecie, kiedy patrzę na to wszystko, co mnie otacza, kiedy patrzę na siebie, zwłaszcza kiedy coś źle zrobię, czym zasmucę Pana, to te słowa są dla mnie taką budującą częścią Ewangelii, która mnie zachęca do tego, żeby iść dalej i dalej z Panem. Ponieważ znajdujemy przebaczenie u tronu łaski Pana. Znajdujemy tam przebaczenie i zawsze, chcę to podkreślić, i zawsze potrzebną nam łaskę. Czymże bylibyśmy bez łaski Bożej? Czymże bym był, bracia i siostry? Dziękuję Bogu, że znajduję u Niego przebaczenie. Dziękuję Bogu, że zawsze mogę skorzystać z potrzebnej mi łaski. Alleluja.